Naszym gościem jest pani poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Pani prezes, 3 i 5 lipca miała miejsce w Katowicach konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy. Pierwsze wypowiedzi to pana prezesa Kaczyńskiego, pana prezesa Gowina i miał być też prezes Ziobro, ale jakieś tam sprawy przeszkodziły, bo był pan jaki. Wiem, że pani też była na tej konwencji. Jak pani to ocenia? Bo i te wystąpienia główne, wystąpienia, prawda, programowe, też mówiła pani Beata Szydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, która jest kandydatem na premiera. Poruszane sprawy dotyczyły gospodarki, polityki energetycznej, społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społecznego, rolnictwa, finansów, polityki zagranicznej, systemu zdrowia, obrony narodowej. Można powiedzieć, przez wszystkie w zasadzie płaszczyzny naszego życia społecznego, politycznego, gospodarczego, ekonomicznego przeszli uczestnicy. Jak pani ocenia to posiedzenie, tą konwencję?
Tak, przede wszystkim rzeczywiście to przedsięwzięcie potężne, które odbyło się w Katowicach w dniach 3 do 5 lipca, pokazało, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica jest gotowa do objęcia rządów i to, co najważniejsze, posiada plan i mapę drogową wszystkich reform, przedsięwzięć, które powinny być wprowadzone zgodnie z oczywiście bardzo dobrym harmonogramem. Jeśli idzie o pierwszy dzień konwencji, te programowe wystąpienia wszystkich liderów Zjednoczonej Prawicy, pan Zbigniew Ziobro przybył i prowadził panel ekspercki dotyczący wymiaru sprawiedliwości. Na rozpoczęciu nie mógł być, za co przeprasza, ale był razem z mamą na procesie w sprawie śmierci ojca. On mamy nie zostawia, więc to była sprawa oczywista, a też ma spore zastrzeżenia do sądu prowadzącego tą sprawę. Otóż wracając do meritum, chcę powiedzieć wyraźnie, że w pierwszej kolejności postawiono sprawy gospodarcze, społeczne, oczywiście dotyczące zwykłego życia naszych obywateli, ich zasobności, także sprawy rodziny, bezpieczeństwa i sprawy energetyki. Oczywiście spektrum było bardzo szerokie, było mnóstwo ekspertów, w tym również eksperci, którzy nie są na co dzień związani z Prawem i Sprawiedliwością, ale są uznanymi fachowcami w różnych, różnorakich dziedzinach, ale i oczywiście też politycy i działacze, sympatycy, wszystkie te osoby, które chciały przyjść, i też było sporo osób ze Śląska, i posłuchać, w jakim kierunku powinny iść zmiany w naszym kraju. Również mogły podyskutować, były też zdania polemiczne. Zatem wielkie przedsięwzięcie o bardzo dużym ładunku intelektualnym, o bardzo dużym ładunku merytorycznym, fachowym. Chyba nie pominęliśmy żadnej dziedziny z życia państwa, z życia Polaków.
I jaka przyszłość, tak? Bo to jakiś, można powiedzieć, początek, jeżeli to są propozycje też na wybory dla tych, którzy mają na te wybory pójść i opowiedzieć się za konkretnym rozwiązaniem, bo to jakaś propozycja na państwo, na struktury państwa, na rozwiązanie problemów, które się nawarstwiają. Mamy świadomość 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I teraz może najłatwiej powiedzieć, trzeba dokonać zmiany, ale czy te zmiany, często Polacy pewnie nad tym się będą zastanawiali, rokują prawdziwe zmiany. I co więcej, ja zawsze pytam się, czy będziemy chcieli w tym też uczestniczyć jako Polacy, bo czasami jak ktoś nam powie, że tu czy tam trzeba będzie zacisnąć pasa, to powiemy hola holo, my chcemy już lepiej. I teraz czy będzie takie zrozumienie w społeczeństwie, bo naprawdę niektóre procesy w państwie poszły tak daleko, nie tylko w rozłamanie życia społecznego czy jakoś takiego zdroworozsądkowego, ale te ruchy przede wszystkim ekonomiczne, ruchy gospodarcze też powodują, że to nie stanie się, tak? Powiemy i w ciągu 2 lat mamy rozwiązanie, czy drogę ze wschodu na zachód, czy z północy na południe.
Oczywiście na świecie też nie jest spokojnie. My nie jesteśmy jakąś enklawą i oazą. Żyjemy w określonych warunkach geopolitycznych. Bardzo dokładnie obserwujemy wszystkie ruchy, zarówno te greckie, jak i kwestie dotyczące konfliktów na Ukrainie, a także w tej chwili to, co się dzieje w Syrii i w innych punktach naszego globu. Ale to nie znaczy, że w tych warunkach mamy zaprzestać myśleć o naszych sprawach. Otóż nie. Po tych trzech dniach kongresu, ale i też po wcześniejszym bardzo ważnym wydarzeniem, jakim były wybory prezydenckie, to ja jestem, ojcze, w kontekście ojca pytania bardzo spokojna o ewentualną mobilizację Polaków w wyborach na jesieni i o kwestię zaufania do programu Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego? Otóż wybory prezydenckie pokazały, że Polacy chcą, że jest bardzo duża grupa naszych obywateli, którzy po pierwsze poważnie traktują obowiązek obywatelski, czyli pójście na wybory, a po drugie zaznaczyli jasno i wyraźnie taką, a nie inną decyzją, że chcą zmian i że kierunek, który w pierwszej kolejności przedstawił kandydat, a dzisiaj już prezydent elekt Andrzej Duda, jest akceptowalnym kierunkiem. To zostało bardzo wyraźnie skonkretyzowane na kongresie katowickim we wszystkich, tak jak powiedziałam, o obszarach i pewnie tutaj musielibyśmy kilka godzin omawiać każdy z tych obszarów. Więc myślę, że ta fala też bardzo chyba życzliwych komentarzy, rzadko kiedy, pomijam oczywiście komentarze pani Ewy Kopacz czy osób, które są wokół niej skupione, bo te komentarze były niemerytoryczne, a dość złośliwe, ale pozostałe komentarze nawet publicystów, którzy nie do końca sprzyjają polskiej prawicy, pokazały, że ten kierunek rozmowy o wszystkich żywotnych sprawach, interesach zwykłych Polaków jest kierunkiem bardzo dobrym i że był na wysokim poziomie. Więc ja jestem człowiekiem nie tylko dużej wiary, też i optymizmu, ale i też patrząc na to, że dzisiaj ludzie zaczynają wierzyć w to, że to nie jest tak, że władza mówi, no właściwie to my nic nie możemy, bo albo jesteśmy w Unii Europejskiej, no nie możemy, bo nas krępują, prawda, przepisy, dyrektywy, różnego rodzaju obostrzenia, albo też nie da się, bo jesteśmy w czasie transformacji, musimy rozumieć, że te czasy wymagają owego zaciskania pasa. Nie, ci Polacy odpowiadają...
Znaczy tak wydaje się, tak mówić nie możemy, tak, bo albo się pod czymś podpisujemy...
Władza, że nic nie mogę, tak? Pamiętacie państwo, że często mówiliśmy na Donalda Tuska, nic nie mogę Tusk, albo Tusk nic nie mogę. No bo w zasadzie z ich wypowiedzi to można było wnioskować tego ocenę tych rządów, 8 lat rządów. Więc nie, my mówimy zupełnie odwrotnie. Można bardzo wiele, potrzeba tylko właśnie tej mapy drogowej, bardzo konkretnego planu, bardzo konkretnej oferty. Przede wszystkim gospodarczej oferty. To jest dzisiaj bardzo ważne, bo rozwój gospodarki będzie determinował rozwój miejsc pracy. Rozwój miejsc pracy będzie determinował lepsze życie Polaków. Oczywiście też rozmawialiśmy o kwestii płacy, o kwestii dotyczącej kwoty wolnej od podatku, czyli w ogóle całego szeroko pojętego systemu podatkowego, o kwestii takiego patriotyzmu gospodarczego, czyli stawianie na polską, przede wszystkim polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców. Oni zresztą się odezwali, ci stowarzyszeni, jak gdyby zaczynają bardzo przyglądać się i nawet już po cichu akceptować tego typu kierunek i rozwiązania. Ale to też jest, to była kwestia polityki energetycznej, polityki społecznej, czyli stawiamy na rodziny, inwestycja w rodzinę. Nie jest to już na etapie absolutnie pustych haseł, tylko bardzo konkretnych rozwiązań, które, uwaga, zostały też bardzo konkretnie policzone. Dzisiaj narzekanie, że coś dużo kosztuje, jest narzekaniem czym i pustym. Trzeba szukać tych środków, poszukać ich. One są nie tylko w budżecie państwa, ale jeżeli te rozwiązania gospodarcze, które zostaną wprowadzone, wyzwolą potencjał idący w kierunku takim, aby można było sporą część budżetu przeznaczyć na chociażby właśnie politykę inwestycji w rodzinę. Więc naprawdę to wszystko może, tylko trzeba te mechanizmy uruchomić, to jest pierwsza kwestia, a dwa, no muszą być osoby, które będą zdeterminowane, żeby to wprowadzić, a nie tylko narzekać, że coś tam nie da się zrobić. Ten rząd tego nie robił, bo po prostu nie chciał robić. Miał politykę neo bądź liberalną, no, która w zasadzie jest nastawiona na to, że jak się przebijesz, jak jesteś silny, to może sobie poradzisz, ale jeżeli nie, to właściwie nikt się tobą nie będzie przejmował. Więc Generalnie tutaj sprawy też i państwa ustrojowe, kwestia bezpieczeństwa, wymiaru sprawiedliwości, potężny panel, który był najpierw na poziomie eksperckim, który prowadził pan minister Zbigniew Ziobro z udziałem profesorów i uznanych osób w tych dziedzinach, gdzie dokonano bardzo też pana prokuratora Świączkowskiego, wielu innych osób, pana profesora Kmiecika, gdzie bardzo dokładnie dokonano diagnozy państwa, ale i też panel główny, który odbył się na zakończenie kongresu w niedzielę, w którym też wziął udział pan Janusz Wojciechowski, moja skromna osoba i inne również, pan Stanisław Piotrowski, Małgosia Sadurska, pan senator Cioch i prowadził ten panel pan Jarosław Zieliński. Potężna dawka bardzo dokładnych rozwiązań w obszarze wymiaru sprawiedliwości, co powinniśmy zrobić, żeby rzeczywiście tutaj prawo znaczyło prawo, a sprawiedliwość sprawiedliwość. Więc rzeczywiście kongres, a zresztą jest pokłosie tego kongresu, mówię o programie, który został wydany, tak, myśląc Polska, gdzie każdy wykład, każdy panelista w tych panelach głównych oczywiście na piśmie przedstawił bardzo konkretne propozycje i ta książeczka jest w posiadaniu działaczy Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję pani poseł. Jeszcze jedna sprawa. Kolejna afera, nowe taśmy z podsłuchów w restauracji. To już można powiedzieć standard życia naszego. Oskarżenia, plotki o korupcji na środkach Ministerstwa Obrony Narodowej, dosadne określenie o Donaldzie Tusku, instytucjach publicznych III RP, a także bardzo krytyczne oceny Jana Krzysztofa Bieleckiego i liberałów z Platformy Obywatelskiej. To główne wątki z kolejnej właśnie odsłony taśm, nagrania rozmowy pana Ryszarda Kalisza i Aleksandra Kwaśniewskiego. To opublikował tygodnik Do Rzeczy. I tu kwestia też przetargów, dowodów na Siemoniaka, tak? Bo takie informacje padały. Mówił generał Nosek, były szef SKW. Miał chodzić o rzekomą korupcję w MON podczas przetargu na zakup sprzętu dla polskiej armii. I poseł Macierewicz, bo jego wypowiedź czytałem, mówi, że odeszli zarówno człowiek odpowiedzialny za dostawę sprzętu i człowiek odpowiedzialny za ściganie przestępstw. Można powiedzieć, że dokonano tutaj pewnego rodzaju wzajemnego balansu, ale Polska na tym straciła. Bo też dzisiaj wychodzą taśmy, ale rozmowa 2013, tam wtedy zaraz po albo gdzieś w trakcie generał Nosek stracił swoje stanowisko, tak, to niecały miesiąc przed biesiadą polityków premier Donald Tusk wszczął procedurę odwołania szefa SKW.
No tak,
dzisiaj tylko pokłosie.
Tak, dzisiaj jest pokłosie. Dowodzi to temu, że generalnie państwo polskie w obszarze takiej ochrony, jeśli chodzi o podstawowe interesy ekonomiczne państwa takim i bezpieczeństwa, bo to jest ściśle związane w zakresie tego, co dzieje się w MON-ie, są i były bardzo poważnie zagrożone. I teraz kilka podstawowych wniosków. Po pierwsze, jeśli chodzi o przetargi, okazuje się, że szumnie nazwana przez Donalda Tuska, oczywiście PR-owsko, bo coś takiego w sensie prawnym jako kategoria nie istnieje, tak zwana tarcza korupcyjna nie istnieje i można powiedzieć nie ochroniła tutaj przed pewnymi procesami, które należałoby bardzo dokładnie zbadać. Ta wydawałoby się na pozór, na początek bardzo niewinna paplanina dwóch, ale jednak czołowych polityków na lewicy pokazuje jedno. Dzisiaj i rzecz jasna zastanawiają pewne decyzje sprzed opublikowania rozmów z tej biesiady, czyli z 2013 roku. Pokazuje jedno, że musiało być bardzo dokładnie, tylko pytanie, czy przez tą prokuraturę, czy jednak przez prokuraturę, która powinna być zreformowana zaraz po jesiennych wyborach. Zbadana sprawa właśnie w owego przetargu, przy wszystkich przetargów monowskich, to jest pierwsza taka refleksja, która mnie się nasuwa i to w mojej ocenie jak najszybciej, ponieważ, a druga sprawa to jest kwestia ewentualnie możliwości czy nie byłaby tak, że została gdzieś tam przy jakichś rozmowach, prawda, prywatnych naruszana też tajemnica, prawda? To są takie elementy związane z kategoriami prawnokarnymi. To wszystko, ale to dowodzi jednemu, że mamy tutaj bardzo słabe państwo i bardzo słabe organy, co jest niebezpieczne, bo w zakresie najważniejszym dotyczącym standardów bezpieczeństwa i dlatego tutaj tą rozmowę trzeba by było rozłożyć, krótko mówiąc, na czynniki pierwsze, przesłuchać na tę okoliczność zarówno pana Kalisza, jak i pana Noska, jak i kilka innych jeszcze osób, również pana Aleksandra Kwaśniewskiego, bo nie wiadomo, czy tylko tego dotyczyła ta rozmowa i czy bo też nie wiem, w jakim zakresie te nagrania nastąpiły. Z tego, co wiem, pan Ryszard Kalisz, przynajmniej przeczytałam w jednym z serwisów, odmawiał odpowiedzi na pytania, ale sprawa jest bardzo poważna, ponieważ dotyczy też wielu milionów złotych z naszego budżetu państwa i taka dla mnie zastanawiająca jest postawa pana Siemoniaka. On próbuje to zbagatelizować, zbyć i dlatego tym bardziej uważam i zalecałabym prokuraturze, żeby z urzędu z tą sprawą się po prostu zainteresować.
No bo też pytanie, dlaczego? Czy tego zbieg okoliczności, że Nosek odchodzi i Skrzypczak, tak?
Tak, tak.
Po konflikcie z Tomaszem Siemoniakiem. Czy był jakiś konflikt, czy go nie było? Czy rzeczywiście
dokładnie
mówimy o czymś, co jest fikcją? Czy tak sobie panowie rozmawiają przy obiedzie? Czy tu rzeczywiście są jakieś sprawy, które należałoby wyjaśnić? Bo jak wiemy, w wojsku, jeżeli chodzi o kontrakty, to bardzo poważne pieniądze. I pochodzące
bardzo
też
poważne,
z budżetu państwa.
Oczywiście bardzo poważne pieniądze, jak wiemy 1,9 PKB wtedy przekazywane. To są gigantyczne pieniądze i tym bardziej powinna to być pełna transparentność. Te decyzje oczywiście, że są bardzo zastanawiające, tym bardziej w kontekście teraz tej, mówię o decyzjach personalnych, w kontekście tej rozmowy, więc moim zdaniem również na tę okoliczność powinien się wypowiedzieć publicznie, ale też być przesłuchany bardzo szczegółowo pan Donald Tusk, dlaczego takie decyzje zostały podjęte i dlaczego, na skutek jakich wydarzeń one zostały podjęte. I sprawa jest bardzo zastanawiająca. Ja podejrzewam, że naprawdę to nie jest ostatnia odsłona z tych podsłuchów, ale chyba już coraz bardziej dojrzewamy do tego, że sam krzyk, że one były nielegalne, nie powinny być brane pod uwagę, powinien osłabnąć, bo jednak mimo wszystko z tych rozmów wychodzi bardzo wiele możliwości patologii w tych bardzo ważnych, by powiedzieć, najważniejszych obszarach działalności. I stąd to jest bardzo zastanawiające. I myślę, że pogrążające również tą władzę.
Bardzo dziękuję pani poseł, pani prezes za rozmowę. Szczęść Boże.
Dziękuję, życzę miłego dnia. Szczęść Boże.
Dziękujemy.